Dobrze, witam was, kochani. Tydzień temu przypominaliśmy sobie niedzielę palmową, tak zwaną. A w tym tygodniu to zachodnie chrześcijaństwo obchodzi Wielkanoc. Wydaje mi się, że chyba prawosławne jeszcze nie. Tak? W maju dopiero. Aha. Dobrze, więc mamy okolicznościowe kazanie. A chcę wam powiedzieć, że ja nie potrafię głosić okolicznościowych kazań, więc pewnie będzie ono troszeczkę inne niż może do tej pory, czy jak można sobie to wyobrazić. Zanim będę głosił, chciałbym, żebyśmy się chwilę pomodlili. Tak jak powiedziałem, świat ten zachodni w tej chwili obchodzi Wielkanoc, zmartwychwstanie Pana Jezusa jako jakąś uroczystość. Jest trochę przy tym takiego, powiedzmy, świętowania, jakiegoś takiego obrządku. Ale my wiemy, że tak naprawdę to, co jest sensem, to, co tak naprawdę może odmienić nasze życie, to jest spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. To jest doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa. I jeśli my tego nie doświadczymy, to w zasadzie tracimy nasz czas. Czy mijamy się z tym, co jest sednem sprawy. I chciałbym, żebyśmy się chwilę pomodlili, żebyśmy zaprosili właśnie Pana Jezusa, żeby się z nami spotkał w trakcie, kiedy będzie głoszone Słowo. Żebyśmy doświadczyli zmartwychwstałego Chrystusa. Ja wierzę, że to jest możliwe, że możemy się z Nim dzisiaj spotkać. Dlaczego? Dlatego, że On żyje. Panie Jezu, ja zapraszam Ciebie, żebyśmy się spotkali z Tobą. Ty obiecałeś, że gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Twoim imieniu, tam Ty jesteś pośrodku nich. I ja dziękuję Ci, że Ty jesteś teraz tutaj na tym miejscu. I modlę się, abyś przenikał nasze serca, abyś przenikał nasze dusze. Żebyśmy usłyszeli to, co Ty mówisz, to, co jest w Twoim sercu. Żebyśmy usłyszeli to, co Ty masz do powiedzenia dzisiaj do nas. Ja dziękuję Ci, że Ty masz prawdziwe słowa, które darzą życiem. I my chcemy tego życia doświadczyć, tego życia od Ciebie. Ja zapraszam Ciebie, Panie Jezu, abyś dzisiaj się poruszał pomiędzy tymi rzędami, pomiędzy krzesłami, abyś dotykał się nas osobiście. My chcemy wyjść stąd z takim przeświadczeniem, że spotkaliśmy się z Tobą, że doświadczyliśmy Twojego dotknięcia, że doświadczyliśmy Twojego słowa, które przeniknęło naszą duszę, że wychodzimy stąd jako przemienieni, Panie Jezu. Ja dziękuję Ci, że Ty tego pragniesz, że Ty pragniesz tego spotkania z nami. I ja modlę się też, żeby w mojej słabości objawiła się Twoja chwała. Modlę się, żebyś uzdolnił mnie do tego, aby przekazać wszystko to, co jest w Twoim sercu, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj i że dobrze wszystko uczynisz. Ja powierzam Tobie to kazanie w imieniu Jezusa. Amen. Dobrze, otwórzmy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział i od 13 wiersza. A więc Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i od 13 wiersza. Taki dłuższy fragment. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś, trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie. Bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących: wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. I kiedy się modliłem i pytałem Pana Boga, o czym powinienem mówić, to powstało pewne pytanie w moim sercu. Czy my znamy tego zmartwychwstałego Jezusa? Albo jakiego Jezusa zmartwychwstałego my znamy osobiście? Czy mamy świadomość tego, że kiedy robimy różne rzeczy, nie wiem, idziemy do pracy, jemy coś, spotykamy się z kimś, pracujemy, robimy różne czynności, tak naprawdę zmartwychwstały Jezus nam towarzyszy. Czy mamy tego świadomość? Wiecie, ci uczniowie, o których czytamy, oni znali Pana Jezusa. Oni znali Go przed tym, kiedy zmarł i zmartwychwstał. Myślę, że wiele godzin z Nim spędzili, że wiele godzin słuchali Jego nauczania, że wpatrywali się w Jego twarz, w to, co ma do powiedzenia. Oni opowiadali o tym, że wiedzieli, że Jezus był mężem Bożym, który z mocą mówił i działał. I że Bóg potwierdzał Jego słowa znakami i cudami. A więc obserwowali Jego służbę. Ale nagle okazuje się, że kiedy szli tą drogą i Jezus się do nich przyłączył, oni nawet nie rozpoznali, że to Jezus z nimi razem był. Była zasłona na ich sercu. Wiecie, oni mieli ważną rozmowę. Myślę, że część tej rozmowy była taka, która się podobała Jezusowi. Dlatego, że oni rozmawiali o Nim. Wspominali, wierzę, że wspominali te rzeczy wszystkie, które Pan Jezus czynił na ich oczach. I zaczęli rozmawiać o sobie, o swoich marzeniach, o swoich pragnieniach. O tym, jak myśleli, że rzeczy się potoczą. My czytamy, że oni myśleli, że, tak jak jest tutaj napisane, oni myśleli, że Jezus oswobodzi Izraela. Myśleli, że Jezus oswobodzi w sposób taki polityczny Izraela, że Izrael stanie się niepodległym państwem. To było ich marzeniem, to było ich pragnieniem. Do ich głowy nawet nie przychodziła myśl, że człowiek, który jest obdarowany mocą, który porusza się w znakach i w cudach, może umrzeć. A więc byli rozczarowani w swoim sercu. Rzeczy nie potoczyły się tak, jak pragnęli. I myślę, że właśnie to rozczarowanie zasłoniło ich oczy, było taką zasłoną, która spowodowała, że nie zobaczyli Jezusa, kiedy się do nich, nie rozpoznali Jezusa, kiedy On się do nich przyłączył. I chcę wam powiedzieć, że to, o czym mówimy, to, o czym rozmawiamy, ma naprawdę znaczenie. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Jego imieniu, On tam jest pośrodku nich. A więc to, o czym mówisz, kiedy się z kimś spotykasz, ma naprawdę znaczenie i to zadecyduje, czy Jezus stanie pośrodku ciebie, czy ty rozpoznasz Jego, czy rozpoznasz Jego obecność, czy rozminiesz się z Nim. I chcę wam dać taki przykład, kilka takich przykładów z mojego życia. Kiedy w październiku ubiegłego roku byłem w Jerozolimie też z grupą młodych ludzi z naszego zboru, miałem okazję poznać Hanię, która jest koleżanką Agnieszki Kosickiej. I ja ją tam po raz pierwszy zobaczyłem. I szliśmy taką drogą w Jerozolimie do Starego Miasta z hotelu. I ja ją zapytałem i powiedziałem, czy mogłabyś opowiedzieć mi historię swojego nawrócenia, to, co doświadczyłaś z żywym Bogiem. I kiedy ona zaczęła mi o tym opowiadać, kiedy zaczęła opowiadać drogę, którą przeszła z Jezusem, ja nagle odczułem fizycznie Bożą obecność, która zaczęła nam towarzyszyć. I to się objawiło tym, ja to odczuwam często jako taką elektryczność na moim ciele, tak jakby elektryczność. I ja w pewnym momencie ją zatrzymałem i powiedziałem, popatrz na moją rękę. A na mojej ręce wszystkie włoski stały dęba. tak jakbym był naelektryzowany. Dlaczego to się wydarzyło? Dlatego, że Bóg zaczął nam towarzyszyć, że Jezus do nas przyłączył się, dlatego, że ta rozmowa, te rzeczy, o których mówiliśmy, były czymś, w czym On ma upodobanie. Myślę, że to jakoś tak mi trochę jest podobne do tej historii. Ja wierzę, że ci uczniowie po prostu rozmawiali o Jezusie. I to było naturalne, że Jezus się do nich przyłączył, dlatego, że oni w pewnym sensie się spotkali w Jego imieniu. A więc kiedy ty rozmawiasz o Jezusie, kiedy spotykasz się z kimś bliskim i bez względu na to, czy mówisz to do wierzących, czy do niewierzących, ta kwestia do niewierzących, za chwilkę ją też poruszę, ale kiedy nawet spotykasz się z kimś wierzącym i zaczynasz z nim rozmawiać o Jezusie, o tym, co On uczynił w twoim życiu, kiedy to na Nim się koncentrujesz, Boża obecność natychmiast przychodzi i ci towarzyszy. I być może ty nie odczuwasz, może nie będziesz jej odczuwał w fizyczny sposób, może nie zobaczysz Jezusa twarzą w twarz, ale jest to pewne, jest to fakt, który możemy przyjąć przez wiarę i jest to coś, co na pewno się wydarzy. A kiedy Jezus stanie pośrodku ciebie i tej drugiej osoby, czy tej grupy ludzi, na pewno wyjdziesz z tego miejsca przemieniony. Na pewno się coś wydarzy w twojej duszy czy w twoim sercu, co pomoże ci pójść dalej. Dlatego, że kiedy Jezus przychodzi, rzeczy się zmieniają. I opowiem wam drugą historię. Ona się wydarzyła kilka tygodni temu. Była poza Warszawą. Dodaję to, żeby było pewność. To było spotkanie z kimś spoza Warszawy. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. I ja zacząłem mówić, że ja zacząłem ze swojej strony się dzielić i zacząłem mówić, że Bóg do mnie mówi o Bożej chwale. O tym, że On pragnie objawić swoją chwałę. I ta osoba też zaczęła mi odpowiadać tym samym i zaczęła mówić, a do mnie też Bóg mówi na temat Jego chwały, ja też usługuję na temat chwały w swoim kościele. I ja od razu odczułem Boże poruszenie, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać. Zacząłem odczuwać Bożą obecność. Wiedziałem, że On w tym jest. Wiedziałem, że to jest coś ważnego, co jest w Jego sercu. Że jest to coś, w czym On ma upodobanie. I wiecie, nagle ta osoba zmieniła temat. I zaczęła mówić do mnie o pewnej osobie w negatywny sposób. I zaczęła mówić, a ta osoba, wiesz, to i to zrobiła, a ja bym tego nie zrobiła. I wiecie, praktycznie w trybie natychmiastowym odczułem, że ta Boża obecność odeszła. I bardzo się źle poczułem, bardzo się niekomfortowo poczułem. I byłem zaskoczony, że ta osoba zaczęła źle mówić o jakiejś innej osobie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, o czym mówimy, ma naprawdę znaczenie. List do Efezjan mówi, abyśmy wypowiadali tylko te słowa, które budują, które niosą życie. I jest dalej napisane, nie zasmucajcie Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani. Rozmowy, które prowadzisz, one mogą sprowadzać Bożą obecność albo mogą zasmucać Ducha Bożego. Jeśli my zasmucamy Ducha Bożego, to co nam pozostanie? Jeśli zasmucimy Ducha Bożego, którym jesteśmy zapieczętowani, to co nam pozostanie? Więc wierzę, że Pan Bóg chce zwrócić naszą uwagę na to, co wychodzi z naszych ust. Ale chcę wam powiedzieć, że nasze usta nie tylko mają znaczenie. Bo tam jest taki też fragment, który mówi, aby myśleć tylko o tym, co dobre, to o tym, co buduje. I opowiem wam moją osobiste doświadczenie. Mieliśmy pewne spotkanie, chrześcijańskie spotkanie, na którym mówiliśmy o Bożych rzeczach, ale był jeden problem, że ja w trakcie tego spotkania wiedziałem, że Bożej obecności z nami nie ma. I mimo, że rozmawialiśmy o ważnych rzeczach i jakoś to spotkanie jakąś konkluzją się zamknęło, ja wiedziałem, że Bożej obecności z nami nie ma. I kiedy się skończyło to spotkanie, zacząłem się modlić i mówić, Panie Boże, a dlaczego nie było Twojej obecności? Dlaczego Ciebie nie było? I wtedy Pan Bóg zadał mi pytanie, a o czym ty myślałeś w trakcie tego spotkania, czy tam tuż przed tym spotkaniem? I wtedy zrozumiałem, dlaczego Boża obecność na mnie towarzyszyła, dlaczego ja nie odczuwałem i dlaczego ja osobiście nie odczuwałem Jego obecności w trakcie tego spotkania, które było, mówię, było spotkaniem, nazwijmy to chrześcijańskim, mówiliśmy o Kościele, o Bożych rzeczach. Problem był w tym, że jedna z osób, która miała przyjść na to spotkanie, się spóźniła. I wiecie, mnie to bardzo zdenerwowało. Pomyślałem sobie, no jak można, byliśmy umówieni, tutaj jest spotkanie, ta osoba się w jakiś sposób spóźniła, w zasadzie nie poczuwa się do winy. I bardzo mi się to nie podobało. I miałem takie mocno negatywne emocje w sobie, chociaż ich nie wyraziłem, ale miałem mocno negatywne emocje w sobie. Z czasem jakoś zaczęło mi to przechodzić. I kiedy zadawałem Bogu pytanie, a dlaczego ciebie nie było w trakcie tego spotkania, Pan Bóg zaczął mi zadawać pytania, a jakie w tobie były myśli? Jakie w tobie były emocje względem tego drugiego człowieka? Co ty miałeś w sobie? Co w tobie buzowało? A więc nasze myśli, to o czym myślimy, czy to o czym mówimy, ma znaczenie. I to może sprowadzić obecność żywego Jezusa do naszego życia, albo może sprawić, że Jego duch będzie zasmucony i po prostu Jego nie doświadczymy. Kiedy otwieramy swoje usta i mówimy o Jezusie ludziom niewierzącym, to ma szczególne znaczenie. Dlatego, że Pan Jezus obiecał, że za każdym razem, czy zawsze, kiedy wyznamy Jezusa przed tym złym i cudzołożnym światem, wtedy On wyzna nas przed Ojcem. On przyzna się do nas, On powie, Ojcze, to jest człowiek, którego ja kocham, to jest człowiek, który jest Twój, ja Jego znam, to jest Twój umiłowany. A więc to ma szczególne znaczenie i powiem wam, jest coś takiego jak strach, czy taki lęk przed odrzuceniem, czy różne, czy taka własna nieśmiałość, czy cokolwiek innego, co nas powstrzymuje, aby otworzyć swoje usta, szczególnie wtedy, kiedy drzwi się otwierają, to tak naprawdę ograbia nas z Bożej obecności. Ograbia nas z doświadczenia tego, że Jezus nas wyznaje przed Ojcem. Bo On z drugiej strony powiedział, że jeśli my będziemy się wstydzić Jego przed tym złym i cudzołożnym światem, to On będzie się wstydził przed Ojcem, nas. Wiecie, to jest coś, co ja doświadczam, że kiedy otwieram swoje usta, kiedy decyduję się przejść tą taką linię bezpieczeństwa, kiedy mam zamknięte usta, ten człowiek nie może mnie skrzywdzić, nie może nic złego powiedzieć, nie może nic pomyśleć sobie o mnie, bo ja jestem bezpieczny, on nic nie wie. Ale kiedy decyduję się przekroczyć tą linię i zacząć mówić o Jezusie. Wiecie, o Jezusie, o żywym Jezusie, który działa w moim życiu, o konkretnych doświadczeniach, których z Nim doświadczam. Wiecie, ja miałem, kiedy okazało się, że Pan Bóg wybrał mnie na pastora i to stało się jawne też w mojej firmie. I kiedy spotykałem się z ludźmi i rozmawialiśmy o tym i oni pytali, no ale jak to, czy ty kończyłeś jakąś szkołę biblijną, jak to się stało? Więc ja im opowiadałem prawdę, że Bóg po prostu do mnie mówił, że mówił do proroka. Opowiadałem o tych wszystkich nadnaturalnych rzeczach, które temu towarzyszyły. Stwierdziłem, nawet jeśli pomyślą, że oszalałem, trudno, po prostu im powiem prawdę, jak było. O żywym Jezusie, którego ja doświadczyłem. I widziałem, jak to dotyka ich serc. I oni otwierali swoje serca i mówili, my tęsknimy za prawdziwym Bogiem. Jesteśmy rozczarowani tym, czego my doświadczyliśmy na dzień dzisiejszy w różnych kościołach. Bo my tęsknimy za prawdziwym życiem. I chcę ci powiedzieć, w tobie i we mnie to życie jest. Jest Chrystus, który jest żywy. I ludzie tęsknią i pragną tego Chrystusa. I myślę, że nawet nam do głowy czasami nie przyjdzie, że ludzie, z którymi pracujemy, którzy być może nie wiedzą o tym, że my znamy Jezusa żywego, oni tęsknią i wyglądają Jego. I chciałbym ciebie zachęcić, żebyś mówił o Jezusie, żebyś otwierał swoje usta. I może sobie pomyślisz, ale ja nie jestem ewangelistą. Może ja nie jestem taki jak Paweł Bukała czy inni ludzie. Chcę ci powiedzieć, nie musisz być jak inni. Panu Bogu wystarczy to, żebyś był sobą, żebyś otworzył swoje usta i po prostu opowiedział o tym, co Jezus dla ciebie zrobił. Konkretnie dla ciebie, w twoim konkretnym życiu. Świadectwo twoich ust sprowadza Bożą obecność. I chcę ci powiedzieć, że kiedy będziesz otwierał swoje usta, Jezus będzie stawał przy tobie i On będzie wyznawał ciebie przed Ojcem i człowiek zostanie dotknięty. Być może on się w trybie natychmiastowym nie narodzi na nowo, ale zostanie do niego zasiane słowo, które wyda z czasem owoc. I nie garść tymi małymi rzeczami, bo Pan Jezus powiedział, że Jego Królestwo jest jak ziarno gorczycy, tak? Chyba najmniejsze tam z nasion. Ale z czasem z Niego wyrośnie potężny krzew, potężne drzewo. I my na naszej grupie domowej ostatnio oglądaliśmy sobie, jak wygląda to drzewo gorczycy. To chcę wam powiedzieć, warto poszukać sobie i zobaczyć gdzieś tam na przykład w internecie. To jest potężne drzewo. To jest coś naprawdę potężnego. Więc nie gardź dzisiaj tym małym ziarenkiem, które zasiejesz w sercu człowieka, bo to wyda w odpowiednim czasie plon. I chcę wam powiedzieć kilka historii takich, kontynuując to, chcę wam opowiedzieć po prostu o zmartwychwstałym Jezusie, którego ja doświadczyłem w swoim życiu. Chcę wam opowiedzieć kilka takich historii z mojego życia, w których ja doświadczyłem, że ten zmartwychwstały Jezus jest blisko mnie, że On mnie kocha, że On słucha tego, co ja mam do powiedzenia, że On chce mówić do mnie, przekazywać mi informacje, których potrzebuję i chce mnie prowadzić i się o mnie troszczy. I zacznę może od nawrócenia. Wiecie, opowiem wam taką historię, kiedy miałem wtedy około chyba 14 czy 15 lat. Wyjechałem na obóz młodzieżowy z mojego kościoła. Ja wtedy jeszcze byłem w takim, raczej choć uczęszczałem na tak zwaną szkółkę niedzielną, więc ja nie chodziłem na spotkania młodzieżowe i nie znałem tych ludzi. I tak się stało, że znalazłem się na wyjeździe młodzieżowym nad jeziorem i wiecie, bardzo się czułem osamotniony tam, bo ja byłem chyba jednym z najmłodszych, oni wszyscy zwykle studenci, ja jeszcze podstawówkę kończyłem, więc był duży dystans wiekowy między nami i się czułem tam zagubiony i tak mówię, a co ja tu robię, ja najchętniej stąd, miałem ochotę już tam stamtąd uciec i gdzieś po prostu nie chciałem tam być, źle się tam czułem. I pamiętam, że po takim jednym z takich spotkań w takim dużym namiocie wojskowym wyszedłem przed ten namiot i zacząłem się w swoim sercu modlić. I powiedziałem, Panie Boże, ja się czuję tutaj bardzo samotniony. I z powodu swojej nieśmiałości ja nie mam odwagi, żeby podejść do kogokolwiek i zagadnąć. Po prostu nie potrafię tego. Czy mógłbyś sprawić, żeby ktoś do mnie podszedł? I wiecie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu patrzę, a lider młodzieży podchodzi do mnie i zaczyna ze mną rozmawiać. I kiedy później z nim rozmawiałem, on powiedział, Bóg mi kazał do ciebie podejść i po prostu zacząć z tobą rozmawiać. Ale o tym ja oczywiście nie wiedziałem. I my zaczęliśmy rozmawiać. I wiecie, ta rozmowa była bardzo istotna, dlatego że ona zmieniła bieg mojego życia. Bo w trakcie tej rozmowy ja mu powiedziałem, wiesz, ja chcę służyć Bogu, ale nie wiem jak. A on powiedział, a czy ty się narodziłeś na nowo? No ja stwierdziłem, no jeszcze nie. A on mówi, a czy zostałeś, no czy najpierw się zapytał, czy ja zostałem ochrzczony w Duchu Świętym? A ja mówię, że nie. A czy ty się narodziłeś na nowo? Ja mówię, w zasadzie jeszcze nie. No to mówi, no to dzisiaj wieczorem będziesz miał taką okazję, jeśli chcesz. Ja powiedziałem, dobrze. Więc w trakcie tego wieczornego spotkania młodzieżowego zacząłem się modlić i oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Zaprosiłem Go do swojego serca i powiedziałem, oddaję Tobie moje życie. I oni pomodlili się o mnie o chrzest w Duchu Świętym. Ja nic nie odczuwałem. Po prostu, a ten lider młodzieży powiedział, no już jesteś ochrzczony. Zacznij tylko to wypowiadać. No ja byłem, no nie wiedziałem, no bo wcześniej tego nigdy nie doświadczyłem, więc stwierdziłem, no chyba ma rację w tym, co powiedział, chociaż kompletnie nic nie czułem. Ale kiedy otworzyłem swoje usta, chwała Boża, która przyszła do tego namiotu, poruszyła nie tylko mnie, ale wielu innych młodych ludzi, w zasadzie całe to zgromadzenie. Wiecie, to było tak, jakby ktoś ogień podłożył do tego namiotu. Nagle jako cała ta grupa młodzieżowa zaczęliśmy się modlić tak, że no na pewno ludzie tam w okolicy nas z daleka słyszeli. Ale stało się to dlatego, że to było tak, jakbym mówię, Duch Boży ogień po prostu podłożył do tego namiotu. Doświadczyłem żywego Boga. Doświadczyłem Jezusa. Wiecie, ja byłem tak przejęty tym, co się wydarzyło, tą Bożą obecnością, którą zacząłem doświadczać, że powiedziałem, słuchajcie, jak wy chcecie, to idźcie spać, ja tutaj zostaję w tym namiocie, będę się tu modlił całą noc, dajcie mi tylko jakieś światło. Byłem bardzo, bardzo przejęty Bożą obecnością. Doświadczyłem żywego Boga. I opowiadam tą historię z dwóch powodów. Po pierwsze, aby dać świadectwo tego, że Bóg jest Bogiem, który mnie widzi. Nawet jeśli inni mnie nie dostrzegą, to On słyszy tego, co jest w moim sercu. Nawet jeśli inni mnie nie zauważą, to On mnie zauważy. On nie przejdzie obojętnie obok mnie, ale zwróci swoje serce na to, co jest w moim sercu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli Pan Bóg kiedykolwiek do ciebie powie, podejdź do tej osoby, czy odczujesz takie wrażenie, będziesz miał takie wrażenie, żeby podejść do kogoś, to zrób. Bo ty nawet nie wiesz, jakie konsekwencje tego podejścia mogą się wydarzyć, tak? Ten człowiek stwierdził, że jemu chyba, z tego co pamiętam, za bardzo się nawet nie chciało do mnie podchodzić, ale zdecydował się być posłuszny Panu Bogu. I to odmieniło moje życie. A więc zachęcam, żeby być posłusznym tego, co Panu Bogu, temu, co Pan Bóg do nas mówi. I drugie takie świadectwo. Wiecie, ja chyba z 4 razy dostałem kosza tak zwanego. Więc nie wiem jak wy, ale ja byłem już bardzo... Moja wiara była, myślę, że znacznie mniejsza niż ziarnko gorczycy, że ja będę miał żonę, że będę miał rodzinę. I pewnego dnia po nabożeństwie, kiedy na tamtej sali po nabożeństwie znosiliśmy kolumny, sprzęt muzyczny do jakiejś takiej zewnętrznego pomieszczenia, kiedy chodziłem po schodach i znosiłem ten sprzęt, pomagałem w tym, w swoim sercu zacząłem mówić do Boga. I powiedziałem, Boże, czy jest dla mnie jeszcze nadzieja? Miałem chyba około poniżej 20 lat. Mówiłem, Boże, czy jest dla mnie jeszcze nadzieja? Wiecie, ja myślę, że ci, którzy są nastolatkami, czy w moim wieku, to oni się nie śmieją, oni mnie dobrze rozumieją. Pewnie niektórzy przynajmniej wiedzą, co miałem w sercu. I mówiłem, Boże, czy jest dla mnie szansa, czy jest dla mnie nadzieja, że ja będę miał żonę? I nagle wydarza się coś. Jezus staje przy mnie. Ja go nie widzę, ale przechodzi obok mnie chłopiec. Mężczyzna starszy ode mnie, on już chyba nawet był żonaty. I on mówi do mnie tak, zwraca się do mnie, posłuchajcie, wyobraźcie sobie chłopaka, który niesie kolumnę, nic nie mówi, milczy, i drugiego człowieka, który wchodzi do góry, żeby po następny sprzęt, on się zatrzymuje, zwraca się do mnie i mówi, Bóg ma dla ciebie żonę. Wiecie, ja byłem w szoku. On nie słyszał tego, co było w moim sercu, on nie słyszał tego wołania. Ale Jezus słyszał. On zwraca uwagę na to, co jest w naszym sercu. I on w trybie natychmiastowym odpowiedział mi przez tego chłopaka. I teraz opowiadam to też z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli ty zwracasz z głębi serca, wołasz do Boga, Bóg przyśle ci odpowiedź, bo on naprawdę zwraca uwagę na to, co jest w twoim sercu. Ale i z drugiej strony, myślę, że ten chłopak musiał mieć wiarę, że naprawdę tak ni z gruszki, ni z pietruszki zatrzymał się przy mnie i powiedział, Bóg ma dla ciebie żonę. Wymagało to od niego wiary, żeby wypowiedzieć te słowa, które Bóg do niego powiedział, tak, posłuszeństwa. Musiał zrobić pewien krok wiary, że to, co usłyszał od Boga, że jest faktycznie od Boga, a ja tego naprawdę potrzebowałem. I wyobrażacie sobie, jak moja wiara nagle z takiej, z poziomu prabliskiego zero wzrosła. Dlaczego? Dlatego, że usłyszałem, że Bóg mnie słyszy, że On widzi tą moją potrzebę, mojego serca i że On ją planuje zaspokoić, co też można obejrzeć tutaj w postaci mojej żony. Dobrze, jeszcze inne... O czym ja opowiadam tak naprawdę? O doświadczeniu Jezusa. O spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem, który żyje, który mnie słyszy i który odpowiada na wołanie mojego serca. I chcę wam opowiedzieć inne wydarzenie, to było jedno z takich najtrudniejszych pod kątem przynajmniej fizycznym doświadczeń w moim życiu. To doświadczenie o mały włos nie sprowadziło mnie na śmierć po prostu. Ja, zanim się pobraliśmy z Małgosią, ja wynająłem mieszkanie i to było, ta łazienka była nieogrzewana. To jest pierwsza rzecz, a to było zimą, to wydarzenie się wydarzyło zimą. Łazienka była nieogrzewana, nie miała wentylacji zewnętrznej, natomiast był tam tak zwany Junkers, czyli piec gazowy do podgrzewania wody, ale w tej chwili chyba te piece gazowe są takie zakryte, że nawet nie widać tego płomienia, tak mi się wydaje. Tam płomień był otwarty, więc te spaliny mogły spokojnie wrócić do pomieszczenia. W związku z tym, że to pomieszczenie było nieogrzewane, ja je ogrzewałem ognikiem, czyli takim piecem gazowym, znowu na butle gazowym, czyli znowu gaz i spaliny i pobieranie tlenu. Więc nagrzałem sobie to pomieszczenie i nalałem sobie gorącej wody, czyli też cały czas ten gaz się palił, tlen był pobierany z tego pomieszczenia, nie było tam żadnej wentylacji. Ale zanim się jeszcze to wydarzyło, może kilka słów opowiem. Moja babcia wielokrotnie mi opowiadała historię o tym, ludzie się zaczadzali z powodu tego, że piece były zamknięte za bardzo, tak? Są te takie dolne drzwiczki, które jeżeli się zamknie, to piec dłużej trzyma ciepło, ale z drugiej strony, jeżeli ogień się pojawi, czy czad się cofnie, no to ludzie mogą umrzeć. Więc moja babcia wielokrotnie mi opowiadała tę historię, gdzie nawet ktoś chyba z jej rodziny zmarł z powodu tego zaczadzenia, więc sprawa bardzo groźna. Na dwa tygodnie, mniej więcej na tydzień lub dwa tygodnie przed tym wydarzeniem, które wam za chwilkę opiszę, moja koleżanka z pracy powiedziała: słuchaj, uważaj na te Junkersy, dlatego że można się zaczadzić na śmierć. I mija ten tydzień czy dwa tygodnie, ja palę sobie w tym ognikiem, ogrzewam to pomieszczenie, on cały czas działa, nalewam sobie tej gorącej wody, wchodzę do wanny i nagle czuję, że się coś wydarza, że moja świadomość, ci, którzy doświadczyli, będą wiedzieć, o czym mówię. To jest tak, jakby twoja świadomość przestawać działać. Wszystko nagle ci staje się obojętne. Ciężko to wytłumaczyć, ale tak jakby takie trzeźwe myślenie jest odłączane. I w tym ja wiem, że coś się niedobrego ze mną dzieje. Ale mam taką jedna mi myśl kłacze, bo tam w tej łazience jeszcze były schody do górnego pomieszczenia, gdzie był piec i ja wiedziałem, że ja zamknąłem też te dolne drzwiczki. I kiedy byłem w tej wannie i zobaczyłem, że się bardzo dziwnie czuję, że coś dziwnego się ze mną dzieje, przyszła mi jedna myśl: musisz otworzyć te dolne drzwiczki. Więc mimo, że moje ciało kompletnie nie miało na to ochoty, moje myślenie było takie, że naprawdę było mi to obojętne. Jakimś cudem wyczłapałem się z tej wanny i na czworakach wdrapałem się na te schody, otworzyłem dolne drzwiczki, otworzyłem okno, bo to okno było bardzo nisko, także chyba nawet z leżącego jakoś tam sięgnąłem to okno i otworzyłem je, położyłem się na ziemi i po jakimś czasie zacząłem powoli dochodzić do siebie. I później znalazłem się w szpitalu, oni tam podali mi stosowne jakiś tam tlen i tak dalej, zbadali mi krew, więc wiedzieli, że to się naprawdę wydarzyło, że ja nie symuluję. I kiedy leżałem w tym szpitalu, pomyślałem sobie, tak niewiele brakowało, a mogłem się spotkać z żywym Jezusem twarzą w twarz. Tylko że był w tym pewien problem. No ten problem polegał na tym, że ja wiedziałem, że Jezus wcześniej poprosił mnie o to, żebym poszedł do bezdomnych, a ja tego nie zrobiłem. I kiedy leżałem w tym szpitalu, pomyślałem sobie, tak niewiele brakowało, a stanąłbym przed Jezusem. I pierwsze myślę, że co bym od Niego usłyszał, to bym usłyszał: powierzyłem Ci to zadanie, a Ty jego nie wykonałeś. I sobie pomyślałem, tak niewiele brakowało. I wiecie, to wydarzenie na tyle mną wstrząsnęło, że ja zacząłem służyć bezdomnych, zacząłem wychodzić do bezdomnych. Stwierdziłem, że ja nie mogę wystawiać swojego życia na jakby drugą, jakby to powiedzieć, że nie chcę po prostu w pewnego dnia spotkać się z Jezusem i usłyszeć, że On mi coś powierzył, a ja się z tym rozminąłem. I wiecie, ja wtedy o tym nie wiedziałem. Wiecie, to wszystko, tak naprawdę jak sobie o tym myślę, to miało znaczenie, to, że w ogóle wyszedłem z wanny. A mianowicie dlatego, że wcześniej inny lokator, albo być może nawet ktoś z rodziny tych ludzi, których było to mieszkanie, utopił się po prostu w tej wannie. Opowiadam o tym dlatego, że kto wie, ja oczywiście w tamtym momencie nie miałem pełnej świadomości, ale kto wie, czy ta myśl, że mam pójść tam, wyczłapać się z tej wanny i pójść na górę i otworzyć te drzwiczki, czy ona tak naprawdę nie uratowała mi życia. Bo kto wie, czy gdybym nie został w tej wannie, to bym po prostu odszedł. Tak jako ciekawostkę dodam, że moja żona, jeszcze wtedy narzeczona, kiedy się dowiedziała, że jestem w szpitalu, to był dzień, w którym ona razem ze swoją mamą wybierała suknię ślubną. Także był to bardzo taka wstrząsająca dla całej, myślę, że naszej rodziny sytuacja. Ale w tym wszystkim ja doświadczyłem zmartwychwstałego Jezusa. Jeszcze jedna historia. Chcę wam opowiadać o zmartwychwstałym Jezusie, którego ja znam. Wiecie, ja już kiedyś opowiadałem chyba tą historię, że na początku, to było też krótko po tym wydarzeniu, o którym wam opowiedziałem, ja wtedy wynajmowałem mieszkanie i bardzo niewiele zarabiałem, także w zasadzie kilkadziesiąt złotych mi zostawało na cały miesiąc na przeżycie, na to, żebym jadł. Więc ten mój poziom jedzenia Często był po prostu chleb właśnie z cebulą, czy tam jakieś takie bardzo, bardzo najtańsze rzeczy z możliwych. Tak w skrócie. Wtedy też doświadczyłem pewnych rzeczy, których nigdy wcześniej nie miałem okazji skosztować i cieszę się, że już ich nie muszę kosztować. I wiecie, moja praca polegała na tym, że ja pracowałem na zewnątrz w bardzo niskich temperaturach zimą, w zasadzie niższych niż na dworze. Ja nie wiem, jak to się działo, ale to był taki barak, taki potężny, czy może taki magazyn z blachy. Więc temperatura na termometrze, nie wiem dlaczego, ale była niższa niż na dworze. A ja bardzo źle się odżywiałem. Nie wiem, może to jest niemożliwe, ale może te termometry były popsute. W każdym bądź razie było bardzo zimno. A ja bardzo źle się odżywiałem. Więc pewnego dnia byłem umówiony z moją mamą, którą też mieliście okazję przed chwilą poznać. Byłem umówiony na odebranie prezentu ślubnego, którym miała być lodówka. To było bardzo ciekawe, bo zgodnie z moimi finansami niewiele miałem, rzeczy, które mógłbym włożyć do tej lodówki. A to jest taka solidna, duża lodówka, do tej pory ją mamy. I jeszcze dodam to tak dla pełnego obrazu. Kiedy moi rodzice się pytali, no jak tam się masz, jak tam ci idzie, zawsze odpowiadałem mniej więcej coś takiego, że Bóg się o mnie troszczy i mam wszystko, czego potrzebuję. Także oni żyli w tej świadomości, że Bóg mnie zaopatruje. Nie mówiłem im o tych wszystkich szczegółach, o tym chlebie z cebulą, gdzie moi koledzy myśleli, że ja jem chleb ze szczypiorkiem właśnie. A to był moment, kiedy naprawdę chyba pierwszy i ostatni raz w życiu ja patrzyłem na kanapki moich kolegów i no z przykrością muszę to powiedzieć, ale zazdrościłem im, wiecie. Naprawdę patrzyłem na te kanapki i myślałem też, bym sobie taką zjadł. Oczywiście ktoś może lubi kanapki z cebulą, także jeżeli tak jest, to też ja przepraszam, nie mam nic jakby przeciwko temu. Ale dla mnie to nie był taki energetyczny posiłek, którym ja mógłbym się ogrzać. I w tym właśnie był problem, bo kiedy zimą szedłem, żeby się spotkać z moją mamą i obejrzeć ten prezent, tą lodówkę, szedłem pieszo, bo oczywiście nie było mnie stać na komunikację. Więc kiedy szedłem zimą, zacząłem się żalić do Pana Boga i mówić: Panie Boże, jest mi przeraźliwie zimno. I Pan Bóg do mnie odpowiedział. Słuchajcie, On mnie słyszy i On ma odpowiedź dla mnie. I powiedział: tak, jest ci zimno, dlatego że bardzo słabo się odżywiasz. Powinieneś zjeść jakąś kiełbasę, coś, co po prostu doda ci energii. I nie wiem, jak wy byście się poczuli. Ja wiedziałem, że Pan Bóg do mnie przemówił, ale ja chyba wtedy się tam popłakałem po drodze. No nie dlatego, że z radości, że Pan Bóg dał mi odpowiedź, ale z takiego żalu po prostu, że jak Pan Bóg tak mógł mi powiedzieć, że przecież On wie, że ja nie mam tych pieniędzy, za które mógłbym sobie te rzeczy kupić. Przecież On wie, jaka jest moja sytuacja. Przecież On wie, że ja chcę doświadczyć Jego jako Boga, który mnie zaopatruje. Więc jakoś się ogarnąłem, doszedłem do tego sklepu, spotkałem się z moją mamą, została wskazana ta jakaś tam lodówka i na koniec przy rozstaniu moja mama mi podaje reklamówkę i mówi: a wiesz co, jeszcze tak jakoś sobie pomyślałam o tobie i to jest dla ciebie. Ja otwieram tą reklamówkę, a dodam, że to nie było jakbyś taki nawyk, jakby, że zawsze, kiedy się spotkaliśmy, to coś dostawałem. Nie dlatego, że moi rodzice nie chcieli, ale ja zawsze im mówiłem: słuchajcie, ja mam wszystko, czego mi potrzeba, Pan Bóg się o mnie troszczy, bo też po prostu chciałem Jego doświadczyć, że On naprawdę się o mnie troszczy. Że nie na zasadzie, że ja komuś powiem: słuchajcie, ja mam potrzebę i nagle, może to było troszeczkę takie młodzieńcze, może przegięcie, ale z drugiej strony, dzięki tej postawie ja naprawdę Jego doświadczyłem, że On się o mnie troszczy. Bo kiedy otworzyłem tą reklamówkę i zobaczyłem tam jakieś mięso, kiełbasy, wiecie, co poczuło moje serce? Że On naprawdę mnie widzi. Że On jest Bogiem, który mnie widzi. Że kiedy On mi mówi, że czegoś potrzebuje, to nie po to, żeby mi było przykro, ale że On się zatroszczy o to, żebym miał to, czego potrzebuję. To jest Jezus, którego ja doświadczam, zmartwychwstały Jezus. Ale chcę wam powiedzieć też inną historię, która może jest mniej, dla mnie przynajmniej osobiście jakoś chlubna, ale jest chlubna dla Jezusa. Kilka lat temu powiedziałem mojej żonie coś, czego bardzo żałuję, jakieś takie bardzo nieprzyjemne słowa. I wiedziałem, że ją bardzo w tym zraniłem. I wiedziałem, że już nie mogę cofnąć tych słów, które wypowiedziałem. Że już historia nie można filmu cofnąć i że to, co się wydarzyło, już się wydarzyło. I pamiętam, że czułem się bardzo, bardzo źle z tym. Bardzo się czułem winny. Wiedziałem, że zgrzeszyłem. Wiedziałem, że to, co zrobiłem Panu Bogu, się nie podobało. Wiedziałem, że nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Po prostu zrobiłem źle. I pamiętam, kiedy tak siedziałem i o tym wszystkim myślałem i byłem naprawdę zdołowany tym wszystkim. Usłyszałem, że Jezus do mnie mówi. I to, co do mnie powiedział, było coś takiego. Ja właśnie dlatego, Rafał, umierałem. Żeby twoje grzechy mogły być przebaczone. Z powodu twojej winy. I ja musiałem umrzeć po to, żebyś ty mógł być z tego uwolniony. Żeby twoje grzechy zostały przebaczone. I wiecie, dla kogoś, kto przez wiele lat chodzi z Panem Bogiem, ta świadomość tego, że Jezus za nas umarł, że On właśnie z powodu naszych upadków, z powodu naszych grzechów umarł. Czasami jest takim nowym, świeżym objawieniem. Myślę, że czasami potrzebujemy takiego objawienia, takiego potrząśnięcia. Że Jezus przychodzi do ciebie i mówi ci, ja wiem, że ty źle zrobiłeś i dlatego właśnie ja umierałem, żebyś ty dzisiaj mógł być z tego uwolniony. I wiecie, co jest niezwykłe w tym wszystkim? Że Bóg mnie nadal kocha. Że On mnie kocha, kiedy nieraz robię źle i nawet sobie nie uświadamiam tego, że zrobiłem coś złego. Że On mnie nie odrzuca, ale On przychodzi i doprowadza mnie do miejsca upamiętania. I chcę ciebie zapytać, jakiego ty Jezusa znasz? Jakiego żywego Jezusa znasz? Chcę ci powiedzieć, że On chce chodzić razem z tobą. Kiedy idziesz do pracy, kiedy, nie wiem, idziesz do sklepu, czy jesteś w sklepie, On chce razem z tobą iść przez półki, czy tam wokół regałów. Chce dotykać ludzi, którzy są wokół ciebie. Chce, żeby Jego wonność poznania Chrystusa, żeby się przez ciebie roznosiła. Gdziekolwiek jesteś, czy w urzędzie, czy nie wiem, jedziesz tramwajem, autobusem. Jezus chce dotykać ludzi wokół ciebie. On jest żywy i to, o czym mówisz i to, o czym myślisz, ma znaczenie, bo to może sprowadzić Jego obecność i dotknąć ludzi, którzy są wokół ciebie. Albo może zasmucić Ducha Bożego i sprawić, że gdzieś się rozminiesz z Bożym życiem, które On zaplanował dla ciebie. I na koniec chcę wam ostatnią taką historię opowiedzieć. Właśnie tego, o czym mówię, że Jezus chce dotykać ludzi wokół ciebie, również niewierzących. Ta historia się wydarzyła, kiedy miałem około kilkunastu lat. Moja rodzina mieszkała w Kętrzynie, to jest na Mazurach. Ja mieszkałem w Zielonej Górze, więc to jest około 500 kilometrów, mniej więcej pewnie około 500 kilometrów różnicy pomiędzy tymi miejscowościami. I to się działo w czasie, kiedy nie było telefonów komórkowych, a my również nie mieliśmy telefonu takiego stacjonarnego jako rodzina. Ale byliśmy gdzieś umówieni z nimi, że ja pewnego dnia przyjadę do Kętrzyna po to, żeby pobyć na Mazurach. Że przyjadę pociągiem. Ale ja, wiecie, młody chłopak, coś mi wpadło do głowy, mówię, byliśmy umówieni, załóżmy tam na piątek, a ja mówię, nie przyjadę w piątek, tylko przyjadę w niedzielę. I wysłałem im kartkę pocztową. No tylko był problem, że oni tej kartki nie odebrali. Przyjechali w piątek, mnie nie ma, więc pojechali no, nad jezioro do tego miejsca, w którym mieli taki domek letniskowy. Ja przyjechałem do tego Kętrzyna w niedzielę w totalnej nieświadomości. Po raz pierwszy przyjechałem do tej miejscowości, także wcześniej nigdy u nich nie byłem. Miałem tylko ich adres, przyjeżdżam na peron, patrzę, nikogo nie ma. Mówię, no trudno, adres mam, to jakoś tam dojdę. Miałem wytłumaczone, jak dojść do ich domu. Przychodzę do ich domu, dzwonię, no i wychodzi mój kuzyn, taki zaspany, bo to było wcześniej rano, zaskoczony, co ja tutaj robię. A ja mówię, no przyjechałem, no byliśmy umówieni. On mówi, tak, ale miałeś przyjechać w piątek. Rodzice byli tutaj, czekali na ciebie, ale ciebie nie było. I pojechali po prostu nad jezioro. A ja dzisiaj tylko wyjątkowo przyjechałem po to, że mamy jakąś tam działkę niedaleko domu i co jakiś czas muszę ją podlać. I tylko dlatego zostawiłem to jezioro i przyjechałem tylko na ten jeden dzień, po to, żeby podać tą działkę. Inaczej byśmy się nie zobaczyli. No jakoś tak się za bardzo tym nie przejąłem, no stwierdziłem, no fajnie, że się spotkaliśmy, bo inaczej musiałbym z powrotem te 500 kilometrów, to jest wiele godzin jazdy pociągiem, wtedy no, to nie było takie proste połączenie, wiele godzin z powrotem wracać do Zielonej Góry. Tylko dlatego, że no, z powodu mojej niefrasobliwości. Ale rzecz się nie dzieje, tylko spotykam tego kuzyna, jedziemy nad to jezioro. No i mój wujek, który jest niewierzący, ta rodzina jest niewierząca, oni słuchają tego, co się wydarzyło, no, cieszą się, że przyjechałem, że jednak ten kuzyn był, że się spotkaliśmy. Jesteśmy nad tym jeziorem i ja jestem tak zmęczony, bo całą noc nie spałem, że się kładę spać. Ale nie mogę spać. I słyszę nagle, co mówi mój niewierzący wujek do niewierzącej innej rodziny. I mówi im tak, słuchajcie, no coś w tym naprawdę musi być. Ten Rafał naprawdę, no Bóg musi po prostu z nim być. Przecież ta historia, to było tak nieprawdopodobne, żeby ten chłopak był i czekał na niego, że to musiał być w tym cud. On przyjechał około 500 kilometrów i w zasadzie, gdyby ten chłopak specjalnie po to, żeby podlać działkę, gdyby nie, na chwilę się nie pojawił w domu, to ten chłopak by musiał z powrotem wracać do domu. I wiecie, to było dla mnie niesamowite, że ten niewierzący człowiek zobaczył, że Bóg mi towarzyszy. I później, kiedy się żegnaliśmy, on mi znowu to wszystko powtórzył i powiedział, słuchaj, jestem pod wrażeniem tego, co się wydarzyło. Ja widzę, że Bóg tobie towarzyszy. I opowiadam wam to jako zachętę, bo czasami może tych rzeczy nie usłyszymy. A ludzie w swoich sercach myślą, że coś w tym jest, człowieku, że towarzyszy mu coś ponadnaturalnego, czy coś niezwykłego. Może nie umieją zawsze tego nazwać. Ale chcę ci powiedzieć, że ten Chrystus, który mieszka w tobie, on naprawdę żyje. I że on chce dotykać i że dotyka ludzi, którzy są wokół ciebie. Miejcie bardzo dobry czas świąteczny. Niech Bóg was błogosławi. Amen.